Beata Nowik i Miłosz Kaleciński dzisiaj w naszym studiu. Witam serdecznie.
Witamy.
Podróże, samochody terenowe, odkrywanie świata, trochę od podszewki dla siebie, ale także dla innych. No i pewnie jeszcze kilka innych aktywności, o których moglibyśmy rozmawiać. Z bezdroży świata na bezdroża podlaskie dotarliście. Niedawno w Siedlcach odbyła się wasza prezentacja poświęcona Kaukazowi Północnemu. Czterokrotnie byliście w tym rejonie świata. Ta prezentacja, która w Siedlcach odbyła się, miała obalać mity, a ja się zastanawiałam cały czas, czy w ogóle jest co obalać. Na ile taka świadomość różnorodności tego terenu, czy w ogóle znajomość tych terenów, nie wiem, w Europejczykach, w Polakach pewnie większa jest.
Pokutują takie mity, że w Czeczeniu wciąż jest niebezpiecznie, jest wojna. To jest jeden z mitów, który obalamy. Albo, że na całym Kaukazie Północnym jest niebezpiecznie, że tam porywają ludzi. W ogóle ludzie boją się jeździć, ponieważ jest to terytorium Rosji. Wiadomo, jaka jest sytuacja geopolityczna, więc boją się ludzie stosunku miejscowych, stosunków władz rosyjskich, służb rosyjskich do turystów z Polski. I to już nie dotyczy tylko regionu Północnego Kaukazu, ale i ogólnie całej Rosji. I to są mity, które obalamy jeżdżąc w tamte rejony, ponieważ okazuje się, że jest wręcz odwrotnie. To, co zostajemy na miejscu, czasem nas nawet zaskakuje. Oczywiście zawsze pozytywnie. Przynajmniej dotychczas tak było.
Tutaj pojawia się chyba jeszcze jeden taki mit i słowo, które ostatnio, no pewnie trochę też emocji wzbudza, nie zawsze i nie do końca potrzebnych, islam.
Tak, ten islam na Północnym Kaukazie jest nieco inny niż w innych częściach świata, chociażby w Północnej Afryce czy na Bliskim Wschodzie. Ma swoją specyfikę, ale faktycznie mówi się o terrorystach, mówi się w mediach o tym, że przywódcy podziemnego państwa, który na Północnym Kaukazie istnieje, podziemnego państwa islamskiego, ślubowali wierność ISIS. Natomiast w rzeczywistości takiej codziennej, którą jest w stanie dostrzec, dotknąć człowiek, który tam pojedzie, w ogóle tego nie zauważy. Miejscowi również dziwią się, jeśli poruszamy w ogóle taki temat. Ostatnio wjeżdżając do Rosji na Kaukaz z Gruzji, służby celne, graniczne, ktoś tam pytał się nas, dlaczego tak mało osób przyjeżdża. No to my mówimy, że jest pewna taka obawa o bezpieczeństwo, o właśnie jakichś terrorystów, o jakieś zamachy. No to po prostu nam się śmiali w twarz. Gdzie? U nas? Niebezpiecznie? Tak to wyglądało.
Gdyby w ogóle zastanowić się, gdzie w tej chwili na Kaukazie jest niebezpiecznie, to w zasadzie to jest kwestia Osetii Południowej tylko. Tam jeszcze coś się dzieje.
Tak, Osetia Południowa to jest taki rejon, gdzie faktycznie w tej chwili chyba nie odważylibyśmy się pojechać. Chociaż znam osoby, które również w ostatnim czasie bywały tam. Ale to są naprawdę już wyjątkowe jednostki, wyjątkowo wytrawni podróżnicy, którzy szukają takich miejsc, do których nie tylko że jest trudno dotrzeć, ale też po tym miejscu jest trudno się poruszać. Może nie fizycznie poruszać, ale trzeba być ostrożnym. Natomiast wszystkie pozostałe republiki, nawet Abchazja na południu Kaukazu oraz republiki północno-kaukaskie, czyli Inguszetia, Osetia Północna, Dagestan, Czeczenia, są w miarę spokojne. Oczywiście są tam pewne incydenty.
Ale incydenty są wszędzie, więc w zasadzie nie ma się czego obawiać.
No jak pokazały ostatnie wydarzenia, Paryż może się okazać bardziej niebezpieczny niż Grozny w Czeczenii. Natomiast tam w drugą stronę pewne rzeczy działają. Otóż tam możemy liczyć zawsze na pomoc miejscowych w każdej wiosce. Możemy liczyć na ich gościnę. Nakładają się tam, kilka aspektów się nakłada. Po pierwsze, ich taka wrodzona gościnność, góralszczyzna można powiedzieć. No to są ludy gór. Nakłada się gościnność islamu. Tego nie fanatycznego, tylko normalnego. I oprócz tego jeszcze ich gościnność wynika z ciekawości, kto do nich przyjechał, z radości, że w ogóle ktoś do nich przyjechał z tak dalekiego kraju, bo dla nich to jest daleki kraj. No dla nas też właściwie tamte rejony to jest daleki kraj. Więc gościnność, która przechodzi wszelkie pojęcie, po prostu u nas w Polsce dawniej mówiło się gość w dom, Bóg w dom. Natomiast teraz można powiedzieć, że to raczej jest w zaniku, przynajmniej nam się tak wydaje, a tam rozwinięte do granic możliwości jest właśnie takie podejście.
Ciągle żywe.
Z waszej prezentacji pamiętam też taką charakterystyczną ławeczkę, z kilkoma mężczyznami, którzy na niej siedzieli. Od razu proste skojarzenie pewnie nasi słuchacze będą mieli i wasza publiczność miała z serialem popularnym w Polsce, Rancho, i z tą ławeczką przed sklepem. No, ta ławeczka miała trochę inny charakter, zdecydowanie bardziej poważny i pomocny chyba też.
Tak, tam jest taki zwyczaj, że starsi panowie z danej wioski, starszy z narodu, jest bardzo poważana. To są osoby decyzyjne zwykle w jakiejś wiosce, czy w jakiejś klanie, czy rodzie. I oni faktycznie przesiadują, rozmawiają ze sobą, mają zdecydowanie więcej czasu. Zresztą wszyscy ludzie tam mają zdecydowanie więcej czasu niż my. Ci starsi panowie przesiadują zwykle na jakimś centralnym placu, czy pod meczetem, czy pod jakimś sklepem. O czymś tam rozmawiają. I jeśli chcemy na przykład zapytać o drogę, chcielibyśmy na przykład zostać w danej wiosce i przenocować, albo może coś zjeść, może coś kupić, nie wiemy gdzie się udać, coś zobaczyć interesującego, to w dobrym tonie jest podejść właśnie do tych mężczyzn, przedstawić się, kim w ogóle jesteśmy i zapytać. I oni wtedy czują się bardzo ważni, docenieni i z przyjemnością odpowiedzą na nasze pytania, pokażą, czasem zaproszą. To w ogóle, kiedy wjedzie się do jakiejś wioski w tamtym rejonie, zada się pytanie, albo powie się, co nas w cudzysłowie boli. No, mamy problem z samochodem, albo mamy problem, bo nie kupiliśmy chleba, albo nie wiemy, gdzie rozbić namiot. To te problemy momentalnie znikają. Po prostu wszyscy, którzy są w okolicy, którzy tylko się o tym dowiedzą, będą chcieli pomóc.
Świadomością historyczną, polityczną mieszkańców tych rejonów, Dagestan, Czeczenia, Inguszetia, Osetia Północna, o tych rejonach mówiliście w Siedlcach i jeszcze o dwóch nie podejmuje się powtórzyć w tej chwili.
Kabardyno-Bałkaria i Karaczajo-Czerkiesja. Mhm.
Tak, dwie republiki bardziej na zachód. Wydaje się, że doceniają bardziej albo pamiętają bardziej o swojej historii. Zwłaszcza tej z ostatnich 200 lat. Dużo wycierpieli tam. Były i zsyłki, i eksterminacje, i masowy wywóz tamtejszej ludności w 1944 roku za rządów Sowietów. Pamiętają również, że w XIX wieku sporo Polaków było im przychylnych. Polacy, którzy zdezerterowali z armii carskiej albo zostali pojmani przez wojowników z Dagestanu. Potem przechodzili na ich stronę i na przykład przyboczna straż bohatera narodowego Dagestanu Imama Szamila, który walczył z carem przez ponad 25 lat w powstaniu w XIX wieku, to ta przyboczna straż to byli Polacy. My o tym nie wiemy, my się o tym dowiadujemy z jakichś mało popularnych książek, gdzieś tam w internecie można wykopać takie fakty, natomiast oni o tym pamiętają. Także my jako Polacy jesteśmy mile widziani i wspominani tam. Oczywiste jest, że jesteśmy mile widziani w Gruzji, na południu Kaukazu, zwłaszcza po 2008 roku, kiedy były pewne oznaki sympatii z naszej strony wyraźne i to zostało odwzajemnione. Oczywiście to zależy od rejonu, dlatego że to jest najbardziej zróżnicowane etniczne miejsce na ziemi. Każda republika się różni pomiędzy sobą i mentalnością, i procentowa zawartość ludności muzułmańskiej też maleje ze wschodu na zachód, posuwając się. Zeświadczenie również rośnie ze wschodu na zachód, jak się posuwamy, więc też to się będzie różniło, nie będzie jednorodne.
A ślady Związku Radzieckiego i tutaj stosunek do Sowietów i potem do funkcjonowania tej wielkiej machiny, pewnie cały czas o nie się można potykać.
Są ślady Związku Radzieckiego wszędzie. No w dalszym ciągu jest to Rosja i mentalność administracji, mentalność władz pozostała często sowiecka. od chociażby napuszone pomniki, na pokaz zrobione miasta, centrum Groznego, szerokie ulice, place, to wszystko, żeby było, wyglądało, że jest piękne, pomimo tego, że pod spodem często niewykończone budynki. Natomiast w takiej rzeczywistości, gdzieś w górach wiejskiej, to różnie wygląda. No bo tak jak powiedziałem, Czeczeni, Inguszowie, Bałkarzy i jeszcze kilka ludów była przez Sowietów wysiedlona do Kazachstanu, do Uzbekistanu, więc oni bardzo dużo wycierpieli. Trudno więc liczyć na to, że będą mieli pozytywny stosunek do byłych władz. Natomiast w Dagestanie tych zsyłek nie było. Co więcej, pewna, trudno nam oceniać, czy dobra, czy zła rzecz. Jeżeli była wioska, która produkowała od pokoleń, od setek lat wyroby ze srebra, to za czasów Sowietów w tej wiosce powstał kołchoz, w którym tych ludzi zgrupowano i oni tam produkowali, zapewniono zbyt na te rzeczy. Jeżeli była wioska, czy jest wioska, na przykład taka wioska Bauchar, w której produkuje się wyroby z gliny, ceramikę, i to też tradycyjnie od wielu set lat, to dawniej ludzie produkowali to w domach, potem za Sowietów znów powstał jakiś zakład pracy, w którym skolektywizowano tą produkcję i mogli robić, i był odbiór zbyt tych towarów. Po upadku Związku Radzieckiego nie ma tej zorganizowanej produkcji, nie ma odbioru, albo jest on zdecydowanie mniejszy, nie docierają jakieś wycieczki z Moskwy tam, w związku z czym ludzie mogą czuć się gorzej, no bo jest gorzej z pracą, którą mieli zapewnioną chociażby, więc i poziom życia im nieco spadł. Więc tam zdarzały nam się miejsca, gdzie tęsknią, gdzie po pierwsze Stalina stoi w wiosce, bo po pierwsze Lenina to oczywiście wszędzie stoi, w całej Rosji jeszcze. Natomiast po pierwsze Stalina zdarza się, zdarzają się mieszkańcy, którzy hołubią jeszcze ze Związek Sowiecki, gdzie hołubią Stalina w środku, w swoich mieszkaniach, mają zdjęcia jego. To jest dla nas na początku takie szokujące, a potem się okazuje, że jak sobie wytłumaczymy, dlaczego w tej wiosce akurat jest takie podejście, to przestaje to dziwić.
Myśmy się już też troszkę przyzwyczaili, bo jak ktoś idzie z nami tam pierwszy raz, to jak wchodzi do takiego domu i widzi zdjęcie, czy tam portret właśnie Stalina, to jest szok, niedowierzanie, jakieś zdjęcia robią, żeby to uwiecznić. Jest to troszkę inaczej niż u nas.
Wspomnieliście o tym stereotypie wojennym, który funkcjonuje. Tutaj Czeczenia, Grozny, najbardziej gdzieś w świadomości Polaków jest, jeśli chodzi o te działania wojenne. Natomiast też z waszej prezentacji wynikało, że tej wojny nie widać już w Groznym, nie widać jej w Czeczeniu. Nie ma jasności tych śladów. One pewnie gdzieś tam są do odszukania, ale Grozny nie wygląda jak miasto zniszczone przez wojnę.
Nie, absolutnie. Grozny jest w zupełności odbudowany. Wszystkie budynki są albo na nowo postawione, albo odremontowane, więc nigdzie nie ma absolutnie żadnych śladów wojny. A wręcz przeciwnie, jest, tak jak Miłosz wspominał wcześniej, jest taki przepych wprowadzony do miasta, więc i meczet, i te główne budynki, które są podświetlone w nocy, tam się wyświetla w ogóle portret obecnego prezydenta Republiki, więc no jest taki przepych, absolutnie można powiedzieć, że to jest zupełnie nowoczesne miasto, nie ma żadnych śladów wojny.
I również w wioskach. Wioski oczywiście mniej ucierpiały, natomiast były takie wioski, które niemalże starto z powierzchni ziemi wtedy, kiedy akurat przez nie przechodziły wycofujące się oddziały partyzantki czeczeńskiej. I teraz te wioski zostały odbudowane na nowo. To wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, Czeczeni są bardzo zaradni. Mają również bardzo liczną i wpływową diasporę pod Moskwą czy za granicą. I ci ludzie pomagają swoim rodzinom, pomagają finansowo przede wszystkim, aby tamci mogli się odbudować. Oprócz tego Rosja wypłaciła odszkodowania. Co prawda były to symboliczne odszkodowania, no ale zaradność, tak jak powiedziałem, tamtejszej ludności spowodowała, że tych śladów po wojnie fizycznych nie widać. Przy czym problemem jest to, że odbudowano budynki mieszkaniowe, odbudowano drogi, ale nie odbudowano przemysłu. W Groznym było kilka chociażby rafinerii przed wojną czeczeńską, przed dwoma wojnami czeczeńskimi, pierwsza w latach 90., druga w okolicach 2000 roku. No i tego nie odbudowano, w związku z czym jest bardzo wysokie bezrobocie, przez moment, kiedy był taki boom budowlany zaraz po wojnie, czyli trzeba było wszystko odbudować, było to bezrobocie mniejsze, a teraz jest duże. Ale radzą sobie ci ludzie. No i tak jak tu mówiliśmy, to dotyczy wyłącznie Czeczenii, bo wyłącznie tam była ta wojna, czy te dwie wojny. Natomiast w pozostałych republikach, owszem, zdarzały się jakieś zamieszki, jakieś takie, można powiedzieć, mikrowojenki. Na przykład był taki konflikt o rejon Prigorodny, koło Wody Kawkazu, między Osetyńczykami a Inguszami, ale to były mikrokonflikty, o których tam na miejscu jest jeszcze wiadomo, jest żywo, ale my tutaj ani o tym nie pamiętamy. Nie wiadomo, czy było o tym mowa w mediach.
Zatrzymajmy się jeszcze chwilę nad tą dostępnością terenów, do których docieraliście. Gdzieś nie można dotrzeć z takich przyczyn typowo organizacyjnych, nazwijmy to politycznych. Natomiast są też chyba problemy z w ogóle znalezieniem, nie wiem, na przykład przewodników, które mówią o tych terenach. Więc przygotowując się do wypraw, z czego korzystacie? Czym się posiłkujecie?
No to zależy od rejonu. Są rejony niezbyt popularne, ale są przewodniki. Jeśli nie po polsku, to gdzieś można znaleźć na świecie w innych językach, chociażby w języku angielskim. Natomiast po północnym Kaukazie faktycznie przewodników raczej nie ma, przynajmniej ja nie kojarzę. Myślę, że można by znaleźć gdzieś w publikacjach radzieckich w języku rosyjskim starszych, ale to też nie będą aktualne informacje oczywiście. Więc nasze wyprawy planujemy w oparciu o informacje od innych podróżników, w oparciu o własne rozpoznanie. Za pierwszym razem zawsze jest to rozpoznanie. Potem się już dokłada tylko pewne elementy. Czasem miejscowi pomagają, skierują nas w jakieś miejsce, do którego nie ma szans trafić, czy z mapy, czy na podstawie wiadomości innych, bo po prostu albo tych wiadomości nie ma, albo są gdzieś zagrzebane, także to niech trudno trafić. Wiadomości z internetu, jest kilka portali, nawet po polsku, które opisują tamten rejon. Może nie szczegółowo, ale na przykład Dagestan jest opisany na tyle, że wiedzieliśmy, do jakiej wioski się skierować, żeby zobaczyć na przykład wyroby gliniane, te wyroby srebrne czy drewniane, bo tam jest taka specjalizacja i to jest jedna z charakterystyk tamtego rejonu. Albo gdzie jest jakiś wodospad ładny, gdzie jakiś fajny widok. No widoki to już najczęściej sami musimy poszukać tych najbardziej spektakularnych dróg, bo to też jest charakterystyka naszych wyjazdów, żeby przejechać nie główną, oczywistą drogą, tylko właśnie taką drogą bądź bezdrożem, które zapewni dodatkowe widoki, dodatkowe emocje.
Tak, a potem już miejscowi uszczegółowiają nasze informacje.
No i pewnie są też takie, te dobre mity związane z miejscami, do których jeździcie, na przykład zobaczenie Elbrusa, najwyższy szczyt Kaukazu. Osip Mandelsztam pięknie pisał o Elbrusa Bieli. Tą biel Elbrusa wam udało się zobaczyć, chociaż łatwo nie było.
Ja miałem okazję być na Elbrusie, nazwijmy to wspinaczkowo, choć to nie jest wspinaczka, raczej turystyka, ale już troszeczkę inna niż w Tatrach. Dawno temu, natomiast potem nasze trasy offroadowe, wyprawowe są poprowadzone tak, aby gdzieś tam w okolicach Elbrusa, gdzie jest dobrze widoczny, podjechać jak najwyżej, jak najbliżej w jakieś miejsce, z którego będzie się dobrze eksponował, żeby tak zanocować, żeby zobaczyć zachodzące słońce, którego oświetla, albo wschodzące słońce, którego oświetla. To są takie perełki, które należy dołączyć do wyjazdu, według przynajmniej naszej filozofii wypraw, żeby to się podobało, żeby było co wspominać, co sfotografować. Są takie miejsca, symbole. Elbrus, miasto Grozny, które samo sobie nie jest ciekawe, ale jest symbolem. Niektóre nazwy po prostu tak brzmią, że wypada tam być. Thank you.
porozmawiajmy o organizacji, samej organizacji wypraw. One są bardziej, mniej ekstremalne, no bo przecież nie tylko jeździcie w góry Kaukazu, to są bardzo różne kierunki na świecie, jest ich bardzo wiele.
Ja bym tego nie nazwał ekstremalnymi. Ekstremalne to jest skok bez spadochronu z dużej wysokości albo zdobywanie 8-tysięczników zimą.
Trzeba zdefiniować słowo ekstremalne, bo niektórzy uważają, że spanie w namiocie przy temperaturze plus 5 stopni to już jest ekstremalna sprawa i dla niektórych to jest wyjazd ekstremalny. No my jesteśmy na tyle przyzwyczajeni, że dla nas to jest żadna różnica, czy śpimy w fotelu pod namiotem, czy śpimy na gołej ziemi, czy tam na karimacie, ale faktycznie no, sporo osób jedzie tam również po to, żeby właśnie spać pierwszy raz od 30 lat w namiocie. Zdarzają się takie osoby, które wracają po prostu, byli nastolatkami, spali w namiotach, wiadomo, a potem po 30-40 latach mówią, że tak dawno nie spali w namiocie i boją się, obawiają się tego. Ale z reguły wszyscy są zadowoleni. To jest to przeżycie, które pamiętają potem.
Ale czy wy robicie jakoś, no nie chcę powiedzieć selekcję, bo to źle brzmi, ale wybór osób, które z wami jadą, no bo rzeczywiście ktoś może mieć zupełnie inne wyobrażenie. Chce zobaczyć jakiś kawałek świata, ale zupełnie nie jest przygotowany właśnie na warunki samej podróży, na warunki bytowe.
My selekcji nie robimy, bo tak naprawdę ktoś się zgłosi, ten może jechać. My nie mamy wpływu, my nie znamy tych osób, ale staramy się dać komplet informacji, pokazać na zdjęciach, na filmiku, porozmawiać telefonicznie, wysłać dokładnego maila ze szczegółowymi informacjami, jak ten wyjazd może wyglądać. I tak potem ten odbiór rzeczywistości różni się w zależności od, no, od człowieka. Więc nie jesteśmy w stanie jakby zagwarantować, że ty będziesz się czuł tak na tym wyjeździe, ty będziesz się czuł tak. Ale ogólnie ludzie są potem zadowoleni.
Znaczy, bywają takie problemy wynikające z zaskoczenia, że jednak myślałem, że będzie wygodniej.
Oczywiście, że tak, bywają. Ludzie wydaje się, że są przygotowani na to, że będą spać w namiocie. Potem się okazuje, że wyjeżdżamy na jakąś wysokość, no szczególnie w górach właśnie Kaukazu. Temperatury mogą zaskakiwać i wtedy ludzie tak mierzą się ze sobą, czy jest fajnie, czy jest jednak za zimno.
Przez pewien czas naszym hasłem była taka zachęta, wyjdź ze swojej strefy komfortu. I to nie chodziło tylko o komfort typu łóżko i termikę, tylko o spróbowanie czegoś, co budzi nasze obawy, co budzi nasze lęki, czego nie mamy na co dzień. Nasza filozofia wyjazdów jest taka, że jeżeli ktoś nie spróbuje wyjść poza pewne granice swoje, to go nie rozwinie. Jeśli go nie rozwinie, jeśli nie będzie czegoś, co czasem w jakimś momencie może wydawało się trudne, nie do końca przyjemne, to nie będzie miał czego wspominać. Nie będzie się wspominało za 10 lat, czy łóżko w hotelu było wygodne, czy niewygodne, natomiast na pewno będzie się pamiętało, jak niedźwiedź kogoś pogonił. To tak w cudzysłowie, niedźwiedź akurat nikogo nam jeszcze nie pogonił.
Jeszcze.
Ale te przygody, które szczęśliwie dotychczas zawsze zakończyły się dobrze, nawet jak wydawało się, że coś jest nie tak. A często było to zaplanowane po części przez nas, albo przynajmniej było bardzo prawdopodobne, że tak się stanie i nasze doświadczenie już pozwoliło ludziom zafundować.
Jak? Powiedzmy o jakichś przygodach, które no, dadzą pewne wyobrażenie tego, co może spotkać nas poza tą strefą komfortu.
No mogą się zdarzyć przede wszystkim awarie. Poruszamy się samochodami i mogą się zdarzyć awarie w takich miejscach, których nie da się tego samochodu naprawić, albo ktoś jedzie samochodem, którego nie umie naprawić i potem trzeba w jakiś sposób zadbać nie tylko fizycznie o tą naprawę, ale o logistykę całej wyprawy, o samopoczucie tej osoby, bo okazuje się, że taka banalna rzecz potrafi zdołować, mówiąc kolokwialnie, kogoś. Chociażby te warunki bytowe, które powodują, że no, wyjeżdżamy specjalnie wysoko, żeby rano był wschód słońca piękny, ale to powoduje, że będzie przez całą noc wiać, szarpać namiotem. Oczywiście to są warunki nieporównywalne do jakichś faktycznie ekstremalnych górskich rzeczy, które przeżywają, czy alpiniści, himalaiści, to o tym w ogóle nie mówimy. To nie jest ta skala trudności, ale są to trudności wystarczające, żeby ktoś mógł się zniechęcić, mógł powiedzieć, nie, ja wracam, bo jest za zimno, o tego typu rzeczy. Pomimo tego, że był uprzedzony, że ma sobie zabrać odpowiedni sprzęt, śpiwór, ubiór. Poruszamy się samochodami, więc jak ktoś już naprawdę miałby zamarznąć, to idzie do samochodu, może go zapalić, zagrzać sobie, ale nie zawsze na to wpadnie. Też to tak wygląda. No, czasami planujemy, tak planujemy trasę, żeby gdzieś wjechać na trudny odcinek, albo taki, który się wydaje trudny, podjazd pod biwak po długim, męczącym dniu, specjalnie po to, żeby ekipa wieczorem już była zmęczona, żeby nie widzieli, dokąd jadą, bo jest wielkie prawdopodobieństwo, że na drugi dzień rano z tego miejsca pokaże się niesamowity widok. I jak wjadą we mgle, wjadą po ciemku, to rano będzie potężne zaskoczenie i będzie efekt wow, jak ja to nazywam. I to się sprawdza. Wieczorem czasem połowa ekipy, a po co my tutaj jedziemy, a gdzie nas tutaj zaciągnęliście, a czemu nie mogliśmy wcześniej zanocować, to już przesadziliście, a rano, kurczę, warto było.
A jak jest z samochodami? Czy każdy musi jechać własnym samochodem? Czy wasze wyprawy polegają też na tym, że można dołączyć po prostu do załogi w samochodzie?
My mamy założeniowo jeden samochód, którym jeździmy w dwójkę i mamy tam dwa miejsca dla pasażerów, więc te dwie osoby zawsze mogą się do nas dołączyć. A pozostałe ekipy, no to są osoby w zasadzie z własnymi samochodami. Jest też możliwość wynajmu samochodu, więc no, ktoś po prostu sobie wynajmuje i jedzie własnym samochodem. Jeśli ktoś chce jechać, mamy tych pasażerów więcej osób, to my też czasami organizujemy kolejny samochód, żeby tych osób mogło się więcej zmieścić, ale to w zależności od kierunku, od wyjazdu.
Czy taka wyprawa wymaga porządnych umiejętności prowadzenia samochodu? Czy nazwijmy to przeciętny kierowca, który porusza się po drogach polskich, jest w stanie sobie poradzić?
Jest w stanie sobie poradzić, jeżeli jest w miarę sprawnym kierowcą po prostu. Nie potrzeba żadnych specjalnych umiejętności. Oczywiście to zależy od kierunku. Mamy takie wyjazdy, których atrakcyjność polega właśnie na trudnościach terenowych. Generalna zasada jest taka, im bliżej, tym trudniej, im dalej, tym łatwiej. No bo jeżeli ktoś jedzie z nami w ukraińskie Karpaty 100 km za granicą, to wiadomo, że jedzie po to, żeby tam się ubłocić, żeby pojeździć po połoninach, żeby pojeździć po drogach zrywkowych, żeby zażyć to, co w Polsce już jest niemożliwe, albo legalnie niemożliwe, albo możliwe tylko na jakichś imprezach zorganizowanych na poligonach, czyli na jakichś rajdach. Natomiast tam można się w miarę spokojnie jeszcze powłóczyć po bezdrożach i zawsze jest trudno. Natomiast pozostałe kierunki, dla przykładu jakaś Gruzja, gdzie jedzie się 3000 km od domu, to jest wyjazd skonstruowany tak, aby zobaczyć wszystkie atrakcje tego kraju, atrakcje kulinarne, atrakcje widokowe, atrakcje historyczne, łącząc je niekoniecznie oczywistymi asfaltowymi drogami. Aczkolwiek często się zdarza, że te drogi tam dla nas, czy dla, może nie dla nas, a dla uczestników wypraw są, nie użyłbym tu słowa ekstremalne, ale trudne, natomiast miejscowi tam jeżdżą normalnymi samochodami, no może nieco wyżej zawieszonymi i docierają w te rejony. Dużo zależy od pogody, od warunków. Zawsze może nas coś zaskoczyć. Czasem trzeba trasę zmienić, czasem coś improwizować. No to już nasze zadanie. Natomiast to nie jest tak, że jest to ekstremalne, że trzeba mieć umiejętności, nie wiadomo jakie. Przeciętny, sprawny kierowca siada w samochód i nie ma problemu. I tak 90% trasy to jest normalna droga, no bo przecież nie da się zrobić 1000 czy 2000 km przez las, czy jakąś pustynię, czy góry w ciągu tygodnia, czy dwóch tygodni. To by było niemożliwe.
No ale to też musi być odpowiedni samochód. Nie sądzę, żebyście mnie z moim Oplem dwójką Astrą wzięli ze sobą.
No mógłby być problem.
Chociaż ja często mówię ludziom, którzy zastanawiają się, czy jakieś miejsce jest przyjezdne, że Deutico by tu dało radę. Natomiast celujemy w osoby, które mają samochody terenowe, duże SUV-y, pick-upy. To jest target naszych wypraw. Ci ludzie, którzy mają już swoje samochody tego typu, faktycznie nie będą się musieli obawiać, że coś urwą na jakimś przejeździe przez łąkę czy gdzieś po kamienistej drodze, tylko będą mogli spokojnie rozkoszować się tym, co widzą dookoła. To jest frajda dla kierowcy. No oczywiście, no, jeśli ktoś czuje to, no bo niektórzy nie czują zupełnie tego, wolą inne atrakcje, inne sposoby spędzania czasu i my to rozumiemy. To nie jest wcale optymalny sposób podróżowania, jazda samochodem, bo jest się zamkniętym jednak przez sporą część czasu w puszce i kontakt z otoczeniem jest mniejszy. Lepiej byłoby jechać na koniu, albo iść piechotą, albo rowerem, ale wtedy... I to też nieraz robiliśmy, ale wtedy nie da się zobaczyć na przykład w ciągu 2-3 tygodni całej Gruzji, całego Kaukazu, całej Transylwanii czy jakiegoś innego kraju. Thank you.
Czy są takie kierunki, do których wy osobiście jakoś szczególnie chętnie wracacie? Czujecie się tam bardziej u siebie w domu niż w innych obszarach świata?
No, to chyba ze względu na widoki, to ja preferuję właśnie ten Kaukaz Północny. Jest to taki rejon, w którym faktycznie zapiera dech. Tam wraca się zawsze, mimo że to są te same miejsca co roku, znaczy zawsze coś dodajemy nowego. Jedziemy w jakieś inne miejsce, troszeczkę trasę modyfikujemy, żeby też pokazać ludziom jak najwięcej dowiedzieć się o danym rejonie, ale tam się wraca zawsze z przyjemnością i to naprawdę dla widoków, po prostu dla widoków. Ja lubię te klimaty górskie, jest tam cisza, spokój, przestrzeń przede wszystkim, ogromna przestrzeń. Nie ma ludzi za bardzo, w niektórych rejonach oczywiście jest ich więcej, w niektórych mniej, ale no, jest to coś, czego u nas nie ma. U nas małe Tatry są, jest mnóstwo turystów, więc jest zupełnie inna bajka i dla mnie chyba ten Kaukaz. No, w tym roku jeszcze mieliśmy okazję być w Azji Centralnej, Pamir, czyli góry jeszcze dwa razy wyższe niż Kaukaz i tam też. Tylko to był wyjazd w tym momencie bardziej rozpoznawczy, więc jeszcze nie mamy takiego nawyku powrotu właśnie jak do domu, że już tam znamy te rejony, że to jest coś, co odwiedzamy już kilkakrotnie. Jeszcze ten rejon musi poczekać na zadomowienie.
Widoki jasne, ważna sprawa, ale czy to też od ludzi zależy, bo no tutaj podkreślacie cały czas tą niesamowitą gościnność i otwartość ludzi właśnie w rejonach Kaukazu. Na świecie zdarzają się takie miejsca, gdzie ze względu na ludzi nie chce się wracać, że jest jednak trudno. Wiele osób, które podróżują po świecie, mówi, że Europa Zachodnia jest paradoksalnie taka, że tam jest trudno. Trudno jest o otwartość, o gościnę, o jakieś takie sytuacje towarzyskie nawet, gdzie można wtedy czegoś więcej się dowiedzieć.
Tak, no my nie mamy wielkiego doświadczenia w Europie Zachodniej z tego względu, że tam
nie ma gdzie.
Ciężko byłoby uprawiać ten rodzaj turystyki, który my uprawiamy i nas to nie ciągnie. Coś, co jest łatwo dostępne, nie ciągnie nas. Ja bym tutaj jeszcze wrócił do tego, co Beata mówiła. Widoki, oczywiście te dwa rejony, o których wspomniała, Kaukaz Północny, Pamir, czyli Centralna Azja Wysokogórska. Na pewno jest o wiele więcej miejsc na świecie, które również nas by powaliły widokowo. Ja wspominam pod względem takim właśnie widokowym również pustynię Wadi Rum w Jordanii jako jedne z najpiękniejszych rzeczy, którą widziałem. Ale to nie jest tak, że te rejony wyraźnie wyprzedzają inne w naszej mentalności, w naszych głowach. O, po pewnym czasie do każdego z miejsc chciałbym wrócić, tęskni się. Oczywiście im częściej gdzieś jesteśmy, więcej mamy znajomości z ludźmi, bliskich kontaktów, im więcej tych prozaicznych spraw załatwialiśmy. Nie wiem, byliśmy w szpitalu, u lekarza, w sklepie z częściami, u spawacza, u wulkanizatora gdzieś, to wtedy ten kraj czy ten rejon staje się taki normalniejszy, taki bliższy i tam się wraca może nie tyle, że z większą przyjemnością, ile z mniejszym niepokojem albo z mniejszą adrenaliną. Nie jest to coś takiego nieznanego już. Wraca się jak do siebie. Od chociażby jak wjedziemy z Turcji do Gruzji, to jest takie, o, już jesteśmy tutaj, już jesteśmy jak u siebie. A w Turcji, w której byliśmy tylko kilka razy, jest też gorszy kontakt z ludźmi, ponieważ jest bariera językowa spora, tam ich znajomość języków jest kiepska, a nasza tureckiego zerowa, no to jest troszeczkę gorzej. Ale gościnność ludzi tak naprawdę wszędzie na wschód od Polski jest zdecydowanie większa niż nasza, niż w społeczeństwie zachodnioeuropejskim. No to wynika z tego, że tam zachowały się te tradycyjne wartości, to wynika z tego, że żyją skromniej. Oczywiście jest to zróżnicowane pomiędzy miastem a wsią. My mamy możliwość pojeździć w takie rejony, gdzie ludzie często żyją bardzo skromnie, muszą dużo się napracować, żeby móc się utrzymać, gdzie nie mają gości, do których są przyzwyczajeni i ten gość jest ceniony. To jest dla nich wydarzenie, oni nas wspominają, po roku, po dwóch latach pamiętają, że ktoś taki raz przyjechał do nich. Natomiast no, trudno, żeby przeciętny mieszkaniec Paryża wspominał indywidualnego turysty, który gdzieś przyjechał, no bo ma ich tam kilka milionów rocznie.
A Polska? Czy wasze plany związane z organizowaniem wypraw do Polski również dotrą?
W Polsce jest to prawnie trudne, ponieważ niemal wszędzie poza głównymi drogami jest zakaz jeżdżenia, albo jest to prywatne, albo są to lasy państwowe. Więc nie mówię tutaj o zoraniu komuś łąki samochodem terenowym, bo nie o to chodzi, ale taki rodzinny przejazd kilku samochodów drogą niezbyt oczywistą, tylko taką, która dostarczy jakiejś emocji, też najczęściej jest niemożliwy do zrealizowania w pełni legalnie, choć podejmujemy takie próby nie tylko my. Są grupy różne z forów, są jakieś firmy, które organizują tego typu imprezy. My też organizujemy jakieś takie jedno, dwudniowe imprezy po Polsce i pewnie też byśmy dali sobie radę ze zorganizowaniem chociażby wyprawy dookoła Polski, jakimiś bezdrożami, z zobaczeniem najciekawszych miejsc, również tych mało znanych. Nie byłaby to wycieczka do kopalni soli w Wieliczce, czy gdzieś na Hel, czy Zamek Królewski, tylko byłaby to wycieczka po jakichś zakolach, w cudzysłowie tutaj mówię, albo jako przykład jakieś zakola Bugu, jakiś stary młyn, jakieś ciekawostki, chociażby na ścianie wschodniej, która nas bardzo ciągnie, ale zostawiamy to, jak to my mówimy, na emeryturę. Tak.
Bardzo serdecznie dziękuję Wam za obecność w studiu, za rozmowę. Beata Nowik i Miłosz Kaleciński byli dzisiaj naszymi gośćmi.
Dziękuję
bardzo. Również dziękujemy.